Czyta Reda Haddad. Don Kichot. Rozdział 31. Księga trzecia. Niezmierna była radość, którą Sancho odczuwał, widząc się w łaskach u księżnej. Nie wątpił, że w tym zamku znajdzie obfitość podobną, co w domu Don Diego i Bazylego. Dobry obiadacz lubił się uraczyć i gdy mu się zdarzyła sposobność, w lot ją chwytał. Historia opowiada więc, że nim dojechali do zamku, książę wprzód się tam udał, aby dać dworskim i służbie polecenia, jak się z Don Kichotem obchodzić mają. Gdy nasz rycerz pospołu z księżną do wrót zamku się zbliżył, zaraz ukazało się dwóch hajduków czy masztalerzy przybranych w długie do kostek suknie z wybornego atłasu karmazynowego. Ci, nie mieszkając, wzięli Don Kichota za ręce, zsadzili go z konia i rzekli: Niechaj wasza wysokość poda rękę księżnie jej mości do ściągnięcia z klaczy. Don Kichot zaraz poskoczył. Zaczęły się obustronne grzeczności, oświadczenia. W końcu zwyciężył opór księżny, która nie chciała zsiąść z klaczy, tylko za podaniem ręki księcia, małżonka swego. Mówiła, że nie jest tego godna, aby tak znakomitemu rycerzowi próżnego zatrudnienia przyczyniać. Wreszcie ukazał się książę i dopomógł jej na ziemi nogę postawić. Gdy weszli na obszerny dziedziniec zamkowy, zbliżyły się do nich dwie kształtne panienki, zarzucając Don Kichotowi na ramiona wielki płaszcz purpurowy. Ganki na dziedzińcu zapełniły się ciżbą dworskich i panien służebnych. Wszyscy wołali głos – Witaj, kwiecie i śmietanko rycerstwa błędnego! Potem wszyscy, albo prawie wszyscy, jeli kropić księstwo i Don Kichota wódkami pachnącymi. Nasz rycerz niezmiernie był zachwycony tym przyjęciem. Pierwszy raz w życiu uznał się być prawdziwym i nieomylnym rycerzem błędnym. Widząc, że obchodzą się z nim tak, jak z rycerzami dawnych wieków, o czym w księgach swoich czytał. Sancho, zlazłszy ze swego osła i trzymając się blisko księżny, wszedł do zamku. A liści sumienie go zaraz ruszyło, że siwca samego bez dozoru pozostawił. Dlatego też przysunął się do pewnej czcigodnej ochmistrzyni, która z pannami dworskimi wyszła przywitać księżnę i rzekł do niej cichym głosem. Mości pani Gonzales, czy jak się tam zowiecie? Zwę się Donia Rodriguez de Grijalva, odparła ochmistrzyni. Czego chcesz, mój przyjacielu? Chcę, aby wielmożna pani uczyniła mi grzeczność i wyszła do wrót zamku, gdzie znajduje mego siwego osła. Radźcie pani odprowadzić go do stajni, bowiem nieborak jest wielce strachliwy i sam żadną miarą stawać nie może. Jeżeli pan, rzecze ochmistrzyni, ma tyleż rozumu co sługa, to ani słowa pięknych gości nabyliśmy. Idź sobie, mój poczciwcze, do stu diabłów, pospoł z tym, co cię tu przywiódł. Sam miej staranie o swego osła, bowiem my, ochmistrzynie tego zamku, nie jesteśmy nawykłe do podobnych zajęć. Jednakoż słyszałem od mego pana, rzecze Sancho, który jest prawdziwą wyrocznią w sprawie dziejów, że gdy pan Lancelot powrócił z Anglii, dziewice dbały o niego, księżniczki o jego konia. Co się zaś należy do mego osła, to nie pomieniałbym go na rumaka pana Lancelota. Jeżeli jesteś trefnisiem dworskim, mój bracie, odparła ochmistrzyni, zachowaj swoje żarciki i drwiny dla tych, którym one do smaku przypadną i którzy lepiej ci za nie zapłacą niż ja, bowiem ode mnie i suchej figi nie dostaniesz. W tym pociecha, rzekł Sancho, że byłaby ona mocno źrała. Gdyby wasza miłość grała w 60, nie potrzebowałaby ani jednej kreski mniej. O taki synu, zawołała pani Rodriguez, już gniewem zapalona, jeżelim stara, z lat swoich będę zdawała rachunek nie tobie, niegodziwczej hultaju śmierdzący czosnkiem. Te słowa tak głośno wymówiła, że aż księżna ją słyszała. Obróciwszy się, obaczyła, że dama Rodriguez jest wielce poburzona i że ma oczy zapalone od złości. Spytała się zatem, co się jej stało, z kim miała sprzeczkę. Z kim? Odparła pani ochmistrzyni. Z tym dwornym panem, który nalegał na mnie uporczywie, abym odprowadziła do stajni jego osła, co pozostał koło bramy zamku. Za przykład stawiał mi pewne damy, które miały staranie o jakiegoś Lancelota i o jego konia, a na końcu dokładał jeszcze, że jestem stara. No to poczytuję za największą obrazę, rzekła księżna, jaką kiedykolwiek mi ktoś wyrządzić mógł. I obróciwszy się do Sancha, rzekła, Zważ, przyjacielu Sancho, że Donia Rodriguez jest jeszcze młoda. Jeżeli czepek nosi, czyni to raczej dla pokazania swej godności, a takoż dlatego, że jest to w obyczaju powszechnym. Niechaj nieszczęsne będą te lata, co mi jeszcze do życia pozostają, odparł Sancho, jeżeli to dla uszczypku wymówił. Powiedziałem te słowa jeno dlatego, że mam wielkie przywiązanie do mego osła, rozumiejąc, iż go lepiej nie mógłbym zalecić staranności niczyjej, jak tej damy dobrej, miłosiernej. Don Kichot, który słyszał wszystko, rzekł do Sanczy: Zali się należy mówić tak w tym domu? Każdy gada, wielmożny panie, o swojej potrzebie, tam gdzie się znajduje, odparł Sancho. Tutaj sobie o ośle przypomniałem i tutaj o nim mówię. Gdybym był sobie o nim w stajni przypominał, to tam bym o nim rozprawiał. Na to rzekł książę. Sancho dobrze mówi i nie trzeba go naganiać. Niech się pan Giermek o swego osła nie turbuje. Osioł otrzyma wszystko, czego mu trza i będzie tu ugoszczony nie gorzej niż Sancho we własnej osobie. Tocząc te dyskursy miłe dla wszystkich, krom Don Kichota, weszli na piętro i zaprowadzili naszego rycerza do obszernej komnaty, bogatym obiciem ze złota litego przyozdobionej, gdzie od 6 panienek kształtnych był ze zbroi rozebrany. Panienki te, pouczone dobrze od książęcej pary, jak mają poczynać sobie z Don Kichotem, tak aby ów był przeświadczony, że jest prawdziwym rycerzem błędnym, usługiwały mu miast paziów. Don Kichot, gdy mu zbroję odjęto, pozostał w spodniach obcisłych i w łosim kaftanie. Chudy, wywiędły i długi, z szczękami wydalonymi, przedstawiał widok tak ucieszny, że panny mu usługujące ani chybi rozpukłyby się ze śmiechu, gdyby go siłą nie były wstrzymały, przypominając sobie zlecenia księcia i jego małżonki. Prosiły rycerza o pozwolenie rozebrania go, bowiem chciały mu nałożyć koszulę białą. Ale Don Kichot do tego nie dopuścił, wzbraniając się grzecznie i mówiąc, że obyczajność równie rycerzom błędnym przystoi, jak i dzielność. Prosił, aby zostawiły koszulę Sanczy. Później, zawarłszy się z Giermkiem w pokoju, gdzie bogate łożo stało, zrzucił szatki i koszulę przewlókł. Widząc, że sam z Sanczą pozostał, z takimi słowy Don się obrócił. Rzeknij mi, bezwstydniku naszych czasów i starodawny głupcu, gdzieżeś się to nauczył tak źle spotykać białogłowę sędziwą i godną poszanowania, jaką jest dama Rodriguez? Byłaż to pora i czas przypominać o swym podłym ośle? Czy rozumiesz, że państwo, co tak wspaniale gości przyjmują, nie będą dbali o ich bydlęta? Dla Boga, Sancho, pozbądź się swego grubiaństwa i nie daj poszlakować, żeś jest utkany z grubej chłopskiej tkaniny. Zważ, niegodny grzeszniku, że panowie tym większą cieszą się estymą, im obyczajniejsi i lepiej urodzeni są ich słudzy. Tę pierwszość nad innymi mają książęta i wielcy panowie, że są usłużeni od ludzi równie grzecznych jak oni sami. Nie rozumiesz, że nieszczęśniku, że gdy spostrzegą, że jesteś prostakiem i trefnisiem z mózgu obranym, wnet z tego wnosić poczną, iż ja jestem kuglarzem lub jakowymś rycerzem z przypadku? Nie, nie, przyjacielu Sancho, unikaj bacznie tych usterków. Rozprawiacz nieuważny, który chce być nieustannym żartownikiem, za pierwszym postarbnięciem się upada i staje się błazną uprzykrzonym. Zawściągnij z tego swego języka, uważ słowa i myśl wprzód, co masz wymówić, nim gębę rozewrzesz. Przybyliśmy do tego miejsca, skąd dzięki łasce boskiej i dzielności mego ramienia wyjedziemy, mając niemałe pożytki na sławie i majątności. Sancho obiecał swemu panu, że gębę sobie zaszyje i w język się ugryzie, nim jakieś niestosowne i nieprzemyślane słowo wypowie. Niechaj zatem Don Kichot będzie spokojny na dalszy czas, bowiem nigdy nic takowego nie dopuści, co by złe porozumienie o nich sprawiało. Don Kichot ubrał się, za pas swą ulubioną szpadę zasadził, płaszcz czerwony z galonami na ramiona zarzucił, zaś na głowę nałożył kapelusik z zielonego atłasu, który mu panny pozostawiły. W takim ubiorze powrócił do wielkiej sali, gdzie zastał panienki uszykowane w dwa rzędy po bokach komnaty i czekające, aby mu podać wszystko, czego trza do rąk obmycia, co też uczyniły z wielu ukłonami i dworności wyrażeniami. Później weszło 12 paziów na czele z marszałkiem, aby go zaprowadzić do jadalni, gdzie już książęca para oczekiwała na niego. Wzięli go między siebie i z wielką okazałością zaprowadzili do komnaty, gdzie był już stół bogaty na 4 osoby zastawiony. Książę i księżna wyszli naprzeciwko niego dla przyjęcia do drzwi pokoju wraz z duchowym jednym z tych, co to w Hiszpanii domami książąt rządzić się starają. Owi wysoko urodzonymi nie będąc, nie umieją nauczyć możnych tego świata, jakimi mają być w istocie i pragną, aby wielkość książąt mierzyła się dusz ich niskością, przez co ich do sknerstwa brzydkiego przywodzą. Takim, powiadam, musiał być ów poważny duchowny, co wraz z księciem i księżną na powitanie Don Quixota wyszedł. Po wielu grzeczności oświadczeniach zasiedli do stołu, zmusiwszy wprzódy Don Quixota, aby pierwsze miejsce brał. Książę nalegał, aby gość zasiadł u przodu stołu, a chociaż ów się wzbraniał, przecie wreszcie ustąpić musiał. Ksiądz usiadł naprzeciwko Don Quixota, zaś księstwo po bokach. Sancho przytomny temu wszystkiemu był nadęty z uczczenia, które księstwo jego panu okazywali. Zważywszy te ceregiele i prośby, z jakimi książę do Don Quixota się obracał, ustępując mu pierwsze miejsce, rzekł: jeżeli ich mość księstwo mi pozwolą, opowiem o jednej okoliczności względem zasiadania na pierwszym miejscu, co się w naszej wsi przydarzyła. Zaledwie Giermek te słowa wymówił, Don Quixote drżeć począł i trwożliwość okazywać, będąc mocno upewniony, że Sancho głupstwo jakiej rzecze. Ów, postrzegłszy niepokój pana, rzekł: nie obawiajcie się, wielmożny panie, nie powiem nic, co by i nie było do rzeczy służącego. Jeszcze pamiętam napomnienia, coście mi dali niedawno względem mówienia siła czy małość, lecz dobrze. Wypadło mi to z pamięci, Sancho, odparł Don Quixote. No mów, co chcesz, tylko niedługo bawiąc. To, co chcę powiedzieć, rzekł Sancho, jest prawdą najrzetelniejszą, której może dać świadectwo mój pan, Don Quixote, tutaj przytomny. Dla mnie możesz zmyślać do woli, odparł nasz rycerz. Ja cię nie powstrzymam, przecież zważaj, co masz mówić. Jużem to przemyślał i nadmyślał, jak ów, co chcąc się czuć w bezpieczności, na larum dzwoni. Zaraz to zresztą obaczymy z samej opowieści. Prawdziwie ich książęce moście dobrze by uczyniły, każąc wydalić stąd tego głupca, który 1000 bredniów gotów napleść, rzekł Don Quixote. Na życie mego męża, rzekła księżna, klnę się, że Sancho ani na chwilę się ode mnie nie oddali. Lubię go bardzo i za męża rozumnego go poczytuję. Niechaj wasza wysokość za to dobre rozumienie, co ma o mnie, choćby i ono niesłuszne było, 1000 lat żyje, odezwie się Sancho. A owóż jest i moja przypowiastka. Szlachcic jeden z naszej okolicy, majętny i dobrego urodzenia, bo pochodził z rodu Alamos de Medina del Campo, ożenił się z donią Mencją de Quiñones, która była córką don Alonso de Marañón, rycerza zakonu świętego Jakuba, który utopił się w pobliżu Herradura. Przez kilka lat w naszej wsi były o niego wielkie swady, w które także i mój pan Don Quixote się wmieszał. Wówczas to odniósł rany Tomasillo Wartołęb, syn Bajasada. Powiedzcie, wielmożny panie, zali nie jest prawdą rzetelną wszystko, co mówię? Proszę was, abyście raczyli dać świadectwo, bowiem księstwo ich mościowie pomyśleć gotowi, żem plotuch i kłamca. Dotąd, rzekł duchowny, zdajesz mi się być raczej plotuchem tęgim niż szalbierzem, ale nie wiem, czy dalej za kogoś innego mieć się nie będę. Mieć cię nie będę. Tyle świadectw używasz, Sancho, rzecze Don Quixote, i tyle przywodzisz szczegółów, iż muszę uznać, że prawdę powiadasz, ale skróć swoją powieść, bowiem inaczej będziesz ją wlókł przez 2 dni. A niechaj Sancho nic nie opuszcza, rzekła księżna, i niech tak prawi, jak umie, choćby miał gadać przez 6 dni. Ochotną mnie znajdzie do słuchania. Jeśli ten cały czas na gadanie zużyje, będą to najmilsze dni życia mego. Powiadam tedy, wielmożni państwo, że ów szlachcic, którego znam jak swoje ręce, bo od jego domu do mego nie masz dalej, jak na wystrzelenie z kuszy, zaprosił raz do siebie ubogiego, lecz poczciwego kmiecia. Ciągnij dalej, przyjacielu, rzekł duchowny. Weszłeś bowiem na drogę, po której z swoją opowieścią idąc na koniec świata przybędziesz. Zatrzymam się w połowie drogi, jeśli się tak Bogu podobać będzie, odparł Sancho. Mówię zatem, że ów kmieć, przyszedłszy do domu szlachcica, co go zaprosił. A, nieborak szlachcic, niechże Bóg do raju przyjmie jego duszę, bo umarł potem niedługo, a jak powiadają, była to śmierć anioła. Mnie podówczas nie było w domu, bowiem udałem się do wsi Temblek żyto rządź. Błagam cię, przyjacielu, rzekł duchowny, i wróć prędko z tej wsi Telmek i nie grzeb szlachcica, a jeśli nie chcesz i mnie pogrzebać, kończ swoją opowieść. Owóż zdarzyło się, że gdy mieli już do stołu siadać, patrzajcie, wielmożni państwo, zdaje mi się, jakbym ich widział żywych, tak mi na oczach stoją. Księstwo niezmiernie cieszyli się z gniewu, który pokazywał po sobie duchowny, gdy Sancho tak z przerwkami i dodatkami opowieść swoją ciągnął. Don Quixote tymczasem jadowił się w bezsilnej złości. Mówię zatem, ciągnął dalej Sancho, że gdy przyszło do stołu siadać, kmieć zaczął nalegać, aby szlachcic pierwsze miejsce wziął. Szlachcic zaś pragnął, aby jego gość wyżej usiadł, bowiem, jak mówił, w jego domu należy jego rozkazów słuchać. Kmieć, który za obyczajnego chciał uchodzić, żadną miarą na to przystać nie chciał. Wówczas gniewny szlachcic chwycił go za ramiona i gwałtem na pierwszym miejscu posadził, mówiąc: usiądź tu, gdzie ja chcę, prostaku, bowiem gdziekolwiek ja usiądę, będzie zawsze miejsce wyższe i pierwsze. To jest moja opowieść. Mniemam, że dobrze jest tu przystosowana. Tyle odmiennych farb wystąpiło na obliczu Don Quixota, iż jego cera ogorzała, wydawała się jak z jaspisu. Księstwo, zrozumiawszy złośliwą przymówkę Sanczy, z trudem śmiech powstrzymali. Chcąc skręcić dyskurs i tak uczynić, aby Sancho nie miał sposobności do dalszych ugryźliwości, księżna spytała Don Quixota, jakie ma wiadomości od pani Dulcynei z Tobozo i czy nie posłałby jej w tych dniach jakich olbrzymów i łotrów, bowiem być tego nie może, aby ich wielu nie przemógł. Mości księżno, rzecze Don Quixote, należy, aby wasza wysokość wiedziała, że moje nieszczęścia nigdy kresu mieć nie będą, aczkolwiek początek miały. Zwyciężyłem w samej rzeczy wielu olbrzymów, posłałem jej niejednego hultaja i łotrzyka, a liści gdzież mają jej szukać, jak ją rozeznać, skoro jest zaczarowana i przedzierżgniona w najszpetniejszą dziewkę chłopską, jaką sobie tylko wystawić można. Nie wiem, rzekł Sancho, ale mnie się zdała najwdzięczniejszą pod słońcem istotą. Co się tyczy zwinności i skoczków, to nie ustępuje najbieglejszej tańcownicy Polinie. Skacze na grzbiet oślicy, jak kot na dach. Czyżeś ją w zaczarowaniu widział, Sancho? Spytał książę. Jakżebym jej nie miał oglądać zaklętej, odparł Sancho. A któż u kata to wszystko odkrył, jeżeli nie ja? Jest tak zaczarowana, jako i mój ojciec. Duchowny, usłyszawszy, że o czarnoksiężnikach, o mamieniach rzecz idzie, dorozumiał się, że musi to być Don Quixote z Manchy, którego historię książę często czytywał. Ksiądz nieraz mu to naganiał, mówiąc, że jest prawdziwym szaleństwem podobne brednie czytać. Przeświadczywszy się w końcu, że jego dorozumienia słuszne były, obrócił się do księcia i rzekł w zapędzie gniewu: wasza wysokość będzie obowiązany zdać kiedyś rachunek Bogu z tego, co czyni z tym człowiekiem, ów Don Quixote czy Don Wariat, czy jak się on tam zowie i nie zdaje mi się tak z mózgu obrany, jakby tego wasza wysokość pragnął, dając mu pochop do czynienia dalszych dziwactw i do brnięcia w myśli obłędliwe. Później obrócił się do Don Quixota i rzekł: co się do was należy, panie półgłówku? Któż wam do łba wbił tę pustą nieroztropność, że błędnym jesteście rycerzem, że zwyciężacie olbrzymów oraz że łotrzyków w niewolę bierzecie? Idźcie z Bogiem i pozwólcie, abym wam rzekł. Wracajcie do domu, pilnować swoich dzieci, jeśli je macie, i swego dobra, miast błąkać się po świecie, karmić się wiatrem, śmiech i szyderstwo sprawując wszystkim, co was znają. Gdzieżeście to na Boga żywego wyczytali, że byli i że są na świecie rycerze błędni? W którym zakącie Hiszpanii znajdują się olbrzymy? Dulcynee omamione i to mnóstwo dziwolągów, co jak mówią macie nimi głowę zaprzątnioną. Don Quixote słuchał cierpliwie słów tej godnej osoby, widząc, że ksiądz mowę swoją skończył, nie zważając na uszanowanie winne księstwu, wstał od stołu, z twarzą od gniewu zasrożoną i rzekł, ale ta odpowiedź sama warta jest osobnego kapitulum.
Czyta Reda Haddad.